Dzisiaj wymyśliłem, żeby zrobić odcinek na temat, dlaczego ludzi tak kręci Matka Boska, czyli Maryja. No dlaczego ich tak kręci? No? O kulcie maryjnym to już były odcinki. Nawet jak ktoś nie słuchał, to pewnie jak się zainteresował, to sobie mógł poczytać w internecie i znaleźć różne rzeczy. No wiecie, z tym tematem Marii to problem jest taki, że mało kto ma dystans, nie? Więc albo mówią o tym bardzo zaangażowani, uwielbiający wszystkie objawienia maryjne ludzie, albo mówią o tym znowuż ludzie, którzy odkryli wielkie, sensacyjne odkrycie, że Matka Boska nie była w Biblii nikim specjalnie wartym wzmianki i że kulty tego typu, kobiety z dzieckiem, kwiatuszki, tego rzeczy, to już były od nawet nie setek lat, tylko tysięcy i one są dziwnie podobne do siebie. No albo ci ludzie, co odkryli też, że w Biblii jest absolutny zakaz oddawania czci każdemu, kto jest człowiekiem. No to znowu oni teraz będą ci opowiadać, jak strasznie demoniczną sprawą to jest. Może jest strasznie demoniczną sprawą, ale chodzi o to, że oni bardzo to przeżywają. Więc możesz usłyszeć albo, że Matka Boska super, a z drugiej strony, że Matka Boska demon, fu, precz. No i tego. Nie idzie pogadać, jak to często, i zwłaszcza w Polsce, na takie tematy. No. I teraz, więc dlaczego ja chcę o tym pogadać? Ja chcę nie pogadać o samej kulcie, bo już o tym było. Ja chcę się zastanowić, dlaczego? Bo tego nikt nie zadaje tego pytania. Nikt się nie chce zastanowić. Chcą ludzie albo bronić, albo atakować, albo potępić, albo zachęcić. Ale to jest wszystko sprzedawanie, a mi chodzi o rozmowy. I ja bym chciał zrozumieć, dlaczego i kto tak bardzo zachwyca się tą Matką Boską, co jest takiego pociągającego w tej Maryi, że ludzie do tego tak idą i tak trochę tracą rozum przy okazji. No, a powodem takim bezpośrednim, że mi się zachciało to powiedzieć, to jest to, że na Facebooku ktoś akurat wypisał taką listę, jak się nazywa tą całą Marię, czyli Królowa Polski, Królowa Niebios i pocieszycielka, orędowniczka i pośredniczka i to i tamto. Jest taka długa lista i wszędzie pisał, tego nie ma w Biblii, tego nie ma w Biblii, tego nie ma w Biblii, tego nie ma w Biblii. No. No i tak to był wiadomo, że to już rozumiemy, że to jest człowiek atakujący, a teraz ktoś mu odpisał w komentarzu, że tak to jest w Biblii, tylko trzeba mieć otwarte serce i Ducha Świętego. No więc to jest z kolei ten, kto odpisuje. To jest ktoś, kto nie zawraca sobie już głowy żadnymi faktami, bo on wie i koniec. Czyli wiecie, no jakby ludzie z gatunku tego, co mówią, że jak masz odpowiednio dużą wiarę, to 2 plus 2 równa się 7 i już, bo tak, nie? Bo już nie musisz sobie zawracać głowy faktami, bo masz wiarę, nie? Jakby rozum już jest do niczego niepotrzebny, a tam rozum, fakty nie są potrzebne, nie? Że przyjdzie Bóg i powie ci, to jest białe, a ty powiesz, nie, to jest czarne, bo ja wierzę, ale mówię, ale to jest Bóg. Nie, nieważne, to nie jest Bóg, to ja wiem lepiej. No po prostu koniec, nie, już nie ma dyskusji. No dobra, ale dalej to nie rozwiązuje pytania dlaczego. Możemy się albo śmiać z jednych, albo śmiać z drugich, potępiać jednych, potępiać drugich. I tak właśnie przebiega dyskusja publiczna na temat tego, czy nie chodzić do Częstochowy i kłaniać się kapliczkom i kropić się wodą święconą i czy przyjmie Pan obraz Maryi i tak dalej. No więc jedni ze złością mówią nie, a drudzy z zachwytem mówią tak. A większość tak gdzieś tam po środku, udając zachwyt, powie, że jak najbardziej, bo się boi sąsiadów. No, wiecie, realia życiowe, ale bardzo dużo ludzi, zupełnie szczerze, bardzo lgną do tej Mary. I pytanie jest dlaczego. I od razu mówię, że dajcie sesjana z odpowiedziami typu demon. No. To naprawdę niczego nie wyjaśnia. Ani właściwie to wprowadza tylko błąd w to wszystko, bo nawet jeżeli jest to demon, to nie znaczy, że demon ma jakąś niesłychanie magiczną władzę, jak w Harrym Potterze, że ruszy palcem i ktoś w mgnieniu oka traci rozum i robi wszystko, co mu demon każe. To tak po prostu nie działa. Demon, nie demon, trzeba człowieka namówić na coś, trzeba mu coś pokazać, trzeba mu coś przedstawić. To jest sztuka sprzedaży. Demony zajmują się marketingiem, to jest ich główne zadanie. A jak działa marketing, to sobie widzicie, bo to nie trzeba być demonem, żeby ludzi nakręcać na coś. Pytanie jest, jak oni nakręcili tych ludzi i dlaczego nakręcili? Dlaczego to chyba najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego, komu zależy na tym, żeby za Marią ludzie szli zamiast za Jezusem? Bo to teoria mówi, że to ta Maria ma przyprowadzać do Boga. Praktyka mówi, jest dokładnie odwrotnie, ona zastępuje. Bo zastanówmy się, no musi coś w tym być tak pociągającego, że pomimo faktu, że o Marii w Biblii nie ma prawie nic napisane, pomimo faktu, że Bóg wprost zakazał oddawać jakiekolwiek czci posążkom, obrazom, rzeźbom, malowidłom, i pomimo tego, że to łamie w absolutnie oczywisty sposób pierwsze, największe przykazanie, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. I drugie, nie będziesz robił im tabliczek i kapliczek. To pomimo tego wszystkiego, ludzie dalej chcą chętnie iść do kapliczki, iść do świętej, iść do Marii, bo w sumie kult święty się tutaj dużo nie różni, a on się trochę różni. Dlaczego? Musi być w tym coś bardzo atrakcyjnego. I oczywiście jest. Więc jak się zastanowisz nad tym i zrozumiesz, to może będzie łatwiej z kimś rozmawiać albo otrzeźwić kogoś na tyle, żeby popatrzył na to z dystansem. Aczkolwiek tu może być problem, bo to nie jest kwestia rozumu. To się wszyscy musimy zgodzić, że ludzie nie po to jeżdżą do Guadalupe, na pielgrzymki, albo sobie przyjmują obrazy i tak dalej, że im to ktoś racjonalnie wytłumaczył i oni w to rozumowo wierzą. Nie, to są emocje, tylko i wyłącznie emocje, skojarzenia, czucia i takie rzeczy, czyli dokładnie to, do czego, no, jak działa marketing współczesny, bo to są te same elementy. No więc dlaczego Maria? No ja to widzę tak. Dlatego, bo jest dobrze sprzedana. No. Bo patrzcie się, zostawmy na chwilę ten fakt, że Maria kiedyś, czy Matka Boska współczesna, kiedyś nazywała się w Efezie Artemizą, i że to jest ten sam kult praktycznie. W ogóle się też dowiedziałem, że nie wiedziałem tego, jakoś mi umknęło, że pierwsze budynek, jak się to mówi, taki budynek ku czci, sanktuarium. Pierwsze sanktuarium Marii w historii powstało w Efezie. Czyli dokładnie tam, gdzie apostoł Paweł miał taką w Dziejach Apostolskich przeżycie pod tytułem, że zaczął mówić o Jezusie, a tam ludzie się zdenerwowali, zaczęli krzyczeć: Wielka jest Artemiza Efeska. To jest dokładnie to samo miejsce, w którym już w IV wieku po Jezusie przypomnieli sobie, że ta Artemiza Efeska to teraz się już może nazywać Matka Boska, i zbudowali jej tam w tym samym miejscu ołtarz i pierwsze sanktuarium. Więc jakby ktoś miał wątpliwości, czy to jest to samo, no to zauważcie, jak bardzo jedno z drugim jest blisko siebie, że nawet jeżeli to nie jest jakaś oficjalna nauka czy nauczanie, to ludziom się natychmiast kojarzy jeden kult z drugim. Ale pytanie, dlaczego te kulty w wielu kulturach są podobne do siebie i są atrakcyjne? Ludzie mówią, że stoi za tym demon i to jest ten sam demon i on ludziom miesza w głowach, bo on chce w ten sam sposób się prezentować. Możliwe, że coś w tym jest, ale myślę sobie, że po co to tłumaczyć wszystko demonami, jak to się da dużo prościej. Ludzie mają ogólnie wbudowane jakiś taki obraz kobiety, opiekunki z dzieckiem, ale przede wszystkim opiekunki, czyli matki. No matka to jest tak silne skojarzenie w umyśle człowieka, że no, czy reklamy, czy coś się bardzo często do tego odwołują, czy ideologie. Sam fakt, że się mówi o patriotyzmie, czyli ojcu, zmienił się o matkoizmie, mówi się? Macierzyństwie, nie, no, nie ma matkoizmu. Ale koncepcja rodziców jest tak uniwersalna i tak głęboka, że żaden człowiek nie może. Znaczy, dotyczy wszystkich. Nie? To jest jedna z niewielu rzeczy na Ziemi, które dotyczą wszystkich. No bo można się nie interesować samochodami, może to się z niczym nie kojarzyć, albo granie w krykieta, albo komputery, albo Facebooki. Zawsze są ludzie, których to w ogóle nie dotyczy, nie interesuje, ale nie ma takiej osoby, której nie dotyczy koncepcja matki. No bo każdy się musiał urodzić. Więc to jest już na dzień dobry super mocny obraz. I co z tego wynika? Już to wynika, że obraz, postać jakaś wielka matka, opiekunka, super matka, natychmiast się nam kojarzy z czymś, co my już znamy i co wywołuje bardzo pozytywne emocje. I dlaczego pozytywne? Bo nawet jeżeli miałeś do dupy matkę, no i powiedzmy sobie uczciwie, że niewielu z nas miało jakieś matki, że godne tego, żeby im pomnik stawiać, ale nawet jak nie miałeś, to rozumiesz koncepcję, bo jak nie miałeś, to tym bardziej chciałbyś mieć. Czyli ludzie, co nie mieli matki, dużo chętniej zobaczą w takiej zaproponowanej Matce Boskiej matkę, której nigdy nie mieli. I to wiecie, z tą opieką, z tym wzruszeniem się, tym no, wszystkim, co jest matczyne, ciepłe i tak dalej. Ludzie, którzy z kolei mają matkę, no to po prostu sobie skojarzą to, co mieli, z tym, co tutaj jest z Matka Boska zaproponowana. Dlatego wystarczy podrzucić jakąkolwiek postać ponadnaturalną i przedstawić ją jako matkę, żeby już to spowodowało jakiś odzew w człowieku. I serio mówię wam, nie potrzeba do tego żadnych demonów. Można ten efekt wykorzystywać przy sprzedaży czegoś, można wykorzystać przy, na przykład politycy mogą to wykorzystywać, nie? Że przychodzi taka nowa prezydentka i pozuje na matkę. Ludzie to kupią. A w Polsce kult Polki matki jest olbrzymi. Więc to nie wiem, czy to nie jest naprawdę jedyne i wystarczające wytłumaczenie, dlaczego kult Matki Boskiej w Polsce ma takie rozmiary, że zahacza już o no, komedię, nie? Że robi się już coś tak intensywne, że robi się parodią samą siebie. Bo nigdzie na świecie kult Matki Boskiej taki jak silny jak w Polsce nie jest. Także może to już wystarczy. To jest powód. Jeden z wielu. Drugim powodem jest to, że ludzie, którzy chcą wierzyć w Boga, trafiają na problem pod tytułem Bóg jest zbyt boski, żeby się do Niego zbliżyć. No i to w wielu rozmowach zawsze ten temat, jak się pytałem, co ty tak do tej Matki Boskiej ciągle, zawsze było, że Bóg się kojarzy z surowym, odległym, zdystansowanym ojcem. I to też ten sam problem, że znowu mamy, ojciec też ma jakieś skojarzenia w naszej kulturze i normalnie powinien być dość pozytywny. Hello, ale nie jest. Nagrywam przy drodze, że tutaj się dzieją rzeczy. Nie jest. No. A matka to jest zawsze matka, nie? Że ojciec może przylać, a do matki się ucieka. I to mamy też wbite, zwłaszcza w polskiej kulturze, bardzo mocno, więc znowu wyjaśnia, dlaczego ludzie idą do matki, a Bóg nie za bardzo. I problem bierze się też z tego, że w katolicyzmie Bóg zwykle w tradycyjnym takim, bo potem są też takie nietypowe ruchy jak oaza, czy tam neokatechumena, czy już odnowa w Duchu Świętym, ale w standardowym katolickim podejściu Boga się przedstawia bardzo surowo, bardzo zdystansowanego. On jest tak daleko, że jest poza zasięgiem i poza zasięgiem emocjonalnym. O to chodzi. Czyli nie można do niego mieć żadnych emocji serdecznych i bliskich. Boga się można się tylko bać. To jest tak jak islam. Bardzo podobnie. Tam Boga można tylko czcić, szanować, bać się i być posłusznym. Na tym się kończy zakres. I katolicyzm w Polsce poszedł tą drogą, ten taki tradycyjny i bardzo powszechny. I sam ksiądz, i rola księdza jest tutaj, podkreśla to zjawisko, no bo ksiądz też nie jest jakiś taki bliski człowiek, tylko cała ta inscenizacja mszy jest zorientowana na to, żeby zrobić dystans między tym, co święte, a tym, co świeckie. Ten podział na sakrum i profanum w kościele i potem w społeczeństwie polskim i w umysłach jest bardzo silny i w kościołach się go do dzisiaj cały czas podkreśla. To też jeden z powodów, czemu się ten kościół właśnie sypie. Bo jakby sam kościół zapomniał, na czym jego siła polega i zaczął przychodzić do ludzi i łamać ten ten podział sacrum profanum, co już się nagle okazało, że nic już nie oferuje, bo to była ta główna, największa oferta Kościoła, czyli właśnie ten strach przed Bogiem. I ksiądz, który utożsamia coś wielkiego i niezwykłego, ksiądz nie może być zwykłym człowiekiem, żeby działał katolicyzm. Po prostu nie może, przynajmniej w Polsce. Bo jeżeli zacznie być, straci całą tą moc, którą miał. No i dlatego się sypie. Ale co tu, gdzie tu Matka Boska i jej rola? No właśnie, no jej rola jest w tym, że człowiek ma potrzebę czegoś bliskiego, skoro w coś wierzy, nie? Że w całym tym katolicyzmie, w myśleniu, w kultach, w koncepcjach, w zwyczajach, w rytuałach, brakuje czegoś osobistego, emocjonalnego, brakuje tego czegoś, co jest po ludzku. I to tu jest rola Matki Boskiej. Wystarczy tylko podrzucić już Matkę Boską na tą, ten katolicyzm, który Boga zraził, zdystansował ludzi do niego straszliwie, żeby wszyscy zaczęli gląć do tego, co jest bliskie. Że Matka jest blisko, Matka przytuli. Piosenki są różne, że ten, no, takie zawsze ckliwe. Matula i Jezus malusieńki i ona tamtego. I to jest cały czas ten obraz. No i to jest drugi powód. Dobry powód? Rozumiecie teraz? Nie jest to takie skomplikowane, nie? Nie trzeba demonów, nie? Że od razu jakby popatrz od tej strony i wszystko będzie jasne, proste, zrozumiałe. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie do niej drgną? Powiedziałem drgną czy lgną? Lgną miało być, jeżeli powiedziałem drgną. Nie wiem, co powiedziałem w końcu. No i dobra, i trzeci powód mam. I ten powód jest najbardziej zastanawiający i z niego można coś pożytecznego wydusić, myślę sobie. Bo nic nie poradzisz na to, że ludzie potrzebują matki, no że do nich to przemawia. No przemawia, no co im chcesz wytłumaczyć, że co, Artemiza Efeska to jest Matka Boska, że to jest demon. No to oni tutaj czują, oni szukają, widzą w tym coś pięknego, coś czułego. Ratunek przed batem od Boga widzą i czują. Nie? I widzą, przypominają im się te wszystkie takie bardzo głębokie, jakieś z dzieciństwa jeszcze emocje związane z mamą. A ty im jedziesz, że to demon, albo że to jakaś Artemiza. To nie może działać. Nie tylko nie działa, ale jeszcze wyrzuca cię z rozmowy. Nikt nie będzie chciał gadać z tobą, jak ty chcesz od tej strony ludziom powiedzieć. No. Mnie też. No, ja próbuję mówić trzeźwo, ale to chyba nie zadziała, nie? Jak ktoś to tak podchodzi jak człowiek. Właśnie mamy problem z tym, że zamiast podchodzić do ludzi jak ludzie, to my robimy z nich cyborgów, komputery, analityczne mózgi, do których przyczepiono jakiś tylko organizm po to, żeby przenosić ten mózg z miejsca na miejsce i zaczynamy im jechać, jakby to było programowanie jakieś fakty suche. No nie, no człowiek jest człowiek. Człowiek jest i będzie człowiekiem i już. I nawet jak się mu wydaje, że jest bardzo racjonalny, to nie jest to nigdy prawda. No dobrze, że nie jest to prawda, bo wtedy to już nie jest człowiek. Tylko bardzo dziwna istota, taka niezdrowa jest. No. Dobra, ale jaki jest trzeci powód, dlaczego ludzie lgną do Matki Boskiej? I ja uważam, że to jest coś zastanawiającego w tym. Trzeci powód to jest głód duchowości. Albo głód realności w tematach typu Bóg. Dlatego, że bez tej Matki Boskiej, gdyby nie było czegoś takiego, to co by nam zostało? Zostałaby nam właściwie teoria. Bo w Kościele katolickim wszystko jest straszliwie dogmatyczne i takie poza zasięgiem, nie? Bo te wszystkie dogmaty są wytłumaczone tak skomplikowany sposób i takim językiem, że daj Pan spokój. To się tego nie da na cześć, bo nikt tego nie rozumie i nawet nikt nie próbuje specjalnie. Nie? Są jacyś tacy intelektualiści katolicy, ale oni tylko między sobą gadają, nikt z nimi nie gada, bo nie da się. To już przeszli już w tak zawikłane sprawy, które próbują roztrząsać i uzasadniać te wzajemnie sprzeczne rzeczy. No przecież połowa tej doktryny Kościoła katolickiego przez te 2000 lat już ewoluowała tak daleko, że już w ogóle jest sprzeczna z Biblią. A mimo to oni wszyscy cały czas muszą to uzasadniać, trzymać to w jakoś kupie spójnej. To wymaga niesamowitego teoretyzowania, dogmatyzacji tego wszystkiego i o. A człowiek potrzebuje czuć. No, ale oprócz tego, że człowiek potrzebuje czuć, człowiek potrzebuje czegoś innego. Potrzebuje realizmu tego wszystkiego. Tak naprawdę ja bym powiedział, że potrzebuje duchowości. No, tylko chcę tam opisać, co to jest ta duchowość. Duchowość to jest to, co człowiek ma, że czuje, że jest coś więcej w tym w ludziach i w świecie niż tylko materia. No, no nie? Że jesteśmy czymś więcej niż tylko organizmami, nie? I że nie da się wszystkiego sprowadzić do procesów chemicznych w mózgu, tak jak to jest modne, żeby wszystko tak sprawdzać, na tym ma polegać nauka. Ludzie tego nie kupują, bo to nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego, ale najgorsze, że to nie jest w stanie wytłumaczyć najważniejszych problemów człowieka, najważniejszych rzeczy. Czyli to wyjaśnia, jak działa aspiryna, ale nie wyjaśnia nic, właściwie to nic nie daje nikomu, nie? Bo jakby nie rozumiesz świata, nie rozumiesz, skąd się wzięliśmy, nie wiesz, po co istniejesz. Nie daje odpowiedzi, myślenie takie naturalistyczne, na żadne ważne pytanie. I tutaj pojawia się ten głód duchowości, czyli czegoś, co wyjaśni, dlaczego w tym życiu są rzeczy, które nie za bardzo działają jak tak tylko naturalnie i materialnie. Że jest więcej coś. Więc każdy, kto cokolwiek otarł się o coś, co w życiu znalazł, to nie jest, jest jakieś dziwne, za dużo przypadków, jakieś niewytłumaczalne, jakieś głosy, nie wiadomo co słyszy, czy co. Cokolwiek zobaczy, że w Kościele katolickim tego nie dostaje. I zaraz próbuje tego szukać, więc czego mu brakuje. I gdzie to znajduje? W objawieniach Matki Boskiej, proszę pana. Objawień było, najpopularniejsze objawienia, one wszystkie były z końca XIX wieku i początku XX wieku, gdzieś dosyć niedawno, 100 i kawałek lat temu. Były wcześniej też jakieś objawienia, ale się zrobiły popularne akurat wtedy, zauważmy, kiedy świat się robił coraz bardziej materialistyczny i nauka zabiła Boga, nie? Zabiła w ludziach no, takie szukanie rzeczy jakichś takich ciekawszych, magicznych, niewytłumaczalnych, ponadnaturalnych. Wszystko się zrobiło proste, wytłumaczalne, wyjaśnione chemią i fizyką. Wzory, proszę bardzo, podręczniki, proszę bardzo, idź do szkoły, tam nic nie ma. Wszystko ci wytłumaczą. No, ale ludzie dalej zostali ludźmi, w związku z tym szukali sobie czegoś duchowego. I co znaleźli w Kościele katolickim? Matkę Boską i objawienia. I na te objawienia tak naprawdę lecą ludzie. To już jest chyba powód numer... Nie, to jest dalej powód trzeci. Duchowe potrzeby. I przyczynił się do tych objawień, do popularyzacji ich i Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, czyli ten jeden super papież. Był tylko jeden papież, innych nie było. Ten najważniejszy papież miał kompletnego świra na punkcie kultu maryjnego. Większy niż wszyscy papieże razem wzięci. I on spopularyzował kult maryjny mocno w Polsce zwłaszcza. Wiecie, to nasz papież, no to co by nie opowiadał, to trzeba popierać, bo to nasze. No i ta naszość, może to być w ogóle czwarty powód, że Polacy jeszcze od strony takiej narodowej też sobie chcieli znaleźć coś, co by było takie nasze. I znaleźli to naszość w Matce Boskiej, do czego się przyczynił z kolei tutaj ten debil Sienkiewicz. I nie lubię go, dlatego że bardzo dobrze pisze, czy pisał. To się tak fajnie czyta. No, jak jeszcze ludzie lubili czytać, to się tak bardzo fajnie czyta. No, ma klimat niesamowity i w ogóle, ale tak bez sensu, że tak wrażąco agresywny, natarczywy sposób próbuje zlać polskość z Matką Boską, z kultem maryjnym, że to ma być jedno i to samo właściwie. Nie daje szans w ogóle widzieć, nie daje szans Polakowi bycia Polakiem bez kultu maryjnego. To jest to, co Sienkiewicz robi. I te, na tym Sienkiewiczu oczywiście wyrosły tamte pokolenia, one uczą następne pokolenie tak w kółko. Do tego dochodzi Kościół, który ma w tym interes i jeszcze jakby na koniec dorzucić te jakieś demony, czy siły ciemne, czy coś tam ponadnaturalne, to już będzie komplet, ale nie trzeba ich dorzucać. Nie widzę powodu nawet. No, bo one mogą wykorzystać sytuację, te siły jakieś, jak to też i często politycy robią, czy firmy, czy coś, że nie muszą coś stwarzać. Mogą wystarczyć, że wykorzystają sytuację. No więc jest już ta sytuacja, że ludzie kochają matkę, albo mają co do nich takie jakieś emocje mocne, silne, bardzo prymitywne, więc proste, więc silne. I druga rzecz jest, że ludzie potrzebują, że Bóg jest zbyt za daleko, jest tak przedstawiany, jakby był niedosięgły w ogóle, a Jezus wcale niewiele lepszy. To Jezus miał być pośrednikiem i Biblia o nim mówi jasno. Jezus był bardzo blisko ludzi i to On powinien być Matką Boską tak naprawdę, do której ci wszyscy gną. Tylko, że nikt go nie przedstawia w ten sposób w ogóle prawie. dopiero jakieś próby typu film, ten serial, który całkiem modny jest wśród ludzi, co właśnie by chcieli, żeby zbliżyli się ludzie do Jezusa. Się nazywa ten film, ten serial o tym, co Jezus tam z uczniami chodził. Zapomniałem. Był ten film. Community? Nie, to był śmieszny serial. No dobra, to był ten film. Chosen, The Chosen, tak się nazywa. No, to właśnie on próbuje przywrócić Jezusa do tego, kim Jezus był, bo Jezus był człowiekiem właśnie po to, żeby był blisko nas. A niestety Matka Boska przesłoniła Jezusa, zastąpiła go na tym miejscu w umysłach ludzi, miała dużo lepszy marketing. No i ciężko z nią faktycznie konkurować w takim kraju jak Polska. Jednym z też z problemów, albo powodów, czemu tak ci Polacy lecą do tej Matki Boskiej, jest przecież też to, że w Polsce kult kobiet jest strasznie mocny. Wiem, on jest też porąbany, bo jednocześnie poniża się kobieta, jednocześnie się one rządzą. Bez sensu. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ta rodzina tradycyjna, polska typowa rodzina, to jest, że kobieta rządzi rodziną. Nie, że ona jakby tam mężem pogardza. W ogóle świat się zmienia w kobiecość. I też cały czas to, że świat się zrobił sfeminizowany ostro, no znowu będzie podkreślać ten kult Matki Boskiej i ten kult nie może zaginąć, wyginąć w ogóle. Bo chociaż wiadomo, że ludzie sobie myślą, że w Maryję to lubią tylko stare baby i ojciec Rydzyk. No nieprawda, no właśnie, że nie. W ogóle do dziewczyn to też mocniej przemawia, całkiem młodych też i wszystkich w ogóle, ten kult maryjny, no bo one są zwyczajnie, no bardziej czują uczuciowe czy tam coś, jak to tak nazwać, no wiecie o co chodzi, no. Są same są matkami, lepiej rozumieją temat, albo będą, albo były, a każdy też miał matkę, więcej płaczą i w ogóle większy kontakt mają z emocjami, no to też wiadomo, że będzie na nich działać mocniej. I działa. No ale ponieważ, mówię, świat jest dalej sfeminizowany, to jakoś ten kult się trzyma i myślę sobie, że będzie się trzymał. No, Kościół katolicki się sypie, młodzi ludzie nie są zainteresowani Kościołem, ale Matką Boską obawiam się, że tak łatwo to nie pójdzie. Bo Kościół mogą sobie olać, ale póki jest tam ta Matka Boska, ta objawiona, ta opiekunka i tak przedstawiana bardzo pozytywnie i blisko i jeszcze dająca duchowy kontakt z czymś duchowym, ponadnaturalnym, no to jest taka kombinacja, że no ciężko ludziom powiedzieć, że no nie ma, nie używaj tego, no jak on potrzebuje. Człowiek potrzebuje i poczucie bliskości, jak chodzi o Boga, albo sprawy takie wiekuiste jakieś tam, wierzenie, potrzebuje mieć poczucie realności tego, potrzebuje mieć poczucie bliskości, potrzebuje mieć poczucie duchowości, że to jest prawdziwe w jakiejś tam formie. I że przemawia do emocji, i że jest też bliskie, że możesz to złapać, sięgnąć do tego. I Matka Boska ma to wszystko. Jezus nie ma. No ma, powinien mieć, ale nie ma. No czemu nie ma? Nie wiem. Nikt go tak nie przedstawia za bardzo. Nawet jak go przedstawia, to tak, no już nie to samo, nie ma takiej siły rażenia, no. No wiecie, no. No co ja mam powiem? No świat jest taki, jaki jest, ludzie są tacy, jacy są. No i to trochę słabo wyszło. Ale dlatego o tym mówię, że jak się to zrozumie, to zamiast opowiadać ludziom, że Matki Boskiej to nie ma w Biblii, że to Artemiza Efeska, a w ogóle to jest demoniczne, to naprawdę nic nikomu nie pomoże już i nic nie da. No chyba, że ktoś już serio nie ma emocjonalnego związku. Jak ktoś ma dystans, to mu możesz mówić takie rzeczy. Ale póki nie ma dystansu, to zrozum, dlaczego on nie ma dystansu. Jak zrozumiesz, dlaczego nie ma dystansu, to można pogadać. Można posłuchać, można pogadać, można coś tego. Bo tak naprawdę wszystkie potrzeby, które zapewnia ta matka, no poza matkowością może, nie, chociaż też, może zapewnić Bóg i Jezus przede wszystkim. Ona, mówię, wlazła na jego miejsce. I jakby tak człowiekowi wziąć, człowiek tam, wyobraźcie sobie, że tu jest Matka Boska, tu jest człowiek i ten człowiek takie emanuje falami i łączy się z tą Matką Boską. Tak, fala emocjonalna ich łączy. To matka, przecież to matka Janowi powiedziała, że jest matką i opiekuje się nami jako światem. To jest emocjonalna więź. Teraz masz duchową więź, że o, objawienia były, to jest prawdziwe, to jest, ona ma moc i w ogóle, nie? To jakieś duchowe sprawy. Też jest więź duchowa. Jaka jest tam więź jeszcze? Patriotyczna może być u kości coś. No tutaj nie zastąpisz. Ale ta duchowa i ta emocjonalna więź Można by tak, myśl sobie, po prostu zostawić tą więź i tylko myk i zamienić Matkę Boską na Jezusa. I nagle człowiek się zdezorientował, bo nagle dalej ma te same emocje, co miał do takie emocjonalne, do tej matki, co się opiekuje światem. Tylko nagle to już nie jest matka, to jest ojciec, który opiekuje się światem. To jest ten Jezus, który przytula uczniów w czasie ostatniej wieczerzy, który z nimi tam jadł i spał i bawił się i cieszył i wszystko. Żył się z nimi bardzo, bardzo blisko. Przecież to nie Matka Boska łaziła z uczniami, to nie Maria z nimi łaziła. Czemu ja mówię Matka Boska? Nie było żadnej Matki Boskiej w Biblii. To nie Matka Jezusa, nie Maria chodziła z uczniami. Ona była też jedną z tych uczniów. Czasem łaziła razem z nimi na kupie, ale to nie ona była Jezusem, no ludzie. Jezus był Jezusem, więc podmieniając to, można zostawić tą więź emocjonalną. Nie trzeba jej zabijać ludziom. Bo mam wrażenie, że ci, co tak krytykują ten kult maryjny, w ogóle walą na oślep, nie zdając sobie sprawy, że atakują nie tylko samą postać, która jest niebiblijna i Bóg się niespecjalnie cieszy, ale atakują też więź, którą człowiek ma. A ta więź akurat jest spoko. No to jest więź, która jest pełna dobrych uczuć, fajnych uczuć, nie? Uczuć do matki, które tam są takie, nie wiem jak się to, takie ciepłe, nie? Ta więź jest dobra, tylko jest źle ukierunkowana po prostu. No. I duchowa rzecz, to już tutaj żadna Matka Boska nie ma konkurencji z Jezusem przecież, który jest realnie Bogiem, a Matka Boska nigdy Bogiem nie była, nawet według doktryny Kościoła katolickiego, tylko jednak człowiek. No. Chociaż już wiecie, najbardziej zakochani w Marii muszą przyznać, że to dalej tylko człowiek i że nie ma tutaj porównania z Jezusem, więc Jezusa można by tak myk zastąpić za Matkę Boską i może by człowiek nie zauważył i mówi, o, ja byłem, kult Maryi był, a teraz nagle na Jezusa przyszedłem, nie wiem jak to się stało. To by był spryt i to by było dobre dla wszystkich. Nie? No. Więc dlatego mówię o tym w tym odcinku, że jak zrozumiesz te rzeczy, to można zamiast niszczyć, to być sprytnym, coś tam podmieniać możesz tylko, nie? Że zostawiasz większość tego samochodu, w którym silnik jest ruiną i nie działa już, wymieniasz silnik, nie musisz wymieniać całego samochodu od razu. Ludzie, którzy są bardzo, mają te miłe, dobre, pozytywne emocje do tej całej, do Marii, czy tam do Matki Boskiej, jak oni tam chcą to widzieć, to są najczęściej ludzie, którzy szukają Boga. I to jest może tragedia w tym największa, że szukając Boga znaleźli Jego podróbę. Albo znaleźli coś, co wlazło na miejsce Boga i nie chce zejść. Ale to ich chęć jest bardzo dobra i to jest to, czego Bóg szuka. No to też wyjaśnia, dlaczego pomimo tego, że to jest absolutnie niebiblijne, nijak się tego nie da obronić, nie ma tu żadnej wątpliwości, że to jest jednoznacznie kult niepodobający się Bogu. To mimo to Bóg szanuje, wydaje się, że szanuje dobrą wolę tych ludzi, którzy szukają Jego, znaleźli obiekt swojego zaangażowania, pozytywnych emocji, wiary w Matce Boskiej. No bo skąd się biorą te, wiecie, uzdrowienia, które robi Bóg, jak się przyjrzeć? Jest cała masa takich sytuacji, kiedy człowiek się modli do Matki Boskiej, chodzi mu o Boga, ale on tak w niej widzi jakby tą drogę do Boga i Bóg mimo wszystko, mimo że to jest nieprawidłowe, mówi, okej, doceniam Cię i uzdrawia na przykład. To robi Bóg, nie Matka Boska żadna, nie, ona w ogóle jej nie ma, nie było żadnego udziału w tym wszystkim, nie bierze. Ale Bóg docenia człowieka intencje, mimo że robi poważne błędy. Mając te intencje. I dlatego, jako ludzie, którzy mają jakieś poczucie empatii do innych ludzi, naprawdę powinniśmy to rozumieć, nie walić po pysku każdego, kto popełnia błędy, nawet katastrofalne, tylko najpierw zrozumieć sytuację, dlaczego on to robi, a potem spróbować znaleźć rozwiązanie, które jest trochę mniej bolesne dla wszystkich. Bo to i tak będzie bolesne, komuś wyjaśnia, że on takie miał piękne emocje, zwłaszcza dziewczyna jakaś, nie? Że ona tam płacze nad Matką Boską, że cierpiała i tajemnice takie i słodkie i gorzkie różne są. Nie, to jest wszystko bardzo emocjonalne, ale takie ładne, pozytywne, tak jak nie wiem, ładne. I No i co? No i przechodzisz teraz i mówisz, że to wszystko, w co wierzyła, było złe, demoniczne, nieprawidłowe, błędne, jeszcze Bóg ją nie znosił przez ten czas? To jest bardzo nie fair, tak delikatnie mówiąc. Już nie mówiąc o tym, jak to jest bezmyślne postępowanie i traktowanie ludzi, żeby mówić im w ten sposób, no to to jest zwyczajnie nie fair, bo ona nie miała w intencji szukania żadnych demonów. Ona nie uważała nigdy, że fajnie by było czcić posążki, bóstwa, bożki jakieś z dawnych czasów, Artemidy szuka i nie wiem co, jakieś ofiary zaraz będzie składać. W ogóle nie miała takich intencji, a ty przychodzisz do niej, mówisz, że to wszystko jest jakby, żeby intencje miała złe, sugestia. Ja trzeba mówić delikatnie z takimi sprawami, ja proponuję, poproszę bardzo, dobra? No, się tego też jakoś nauczyłem, bo na samym początku, jak ja sobie sam przeczytałem w Biblii, czytam pierwsze te 10 przykazań i nie mogę uwierzyć, bo w Biblii są inne niż te, co mi mówi. To mnie wkurzyło wszystko znowu. To szukam potem czyśćca, nie ma. Marii szukam. Gdzie ta Maria w Biblii? Nigdzie nie mogę znaleźć, nic o niej nie ma. No bo nie ma. No. A gdzie jest, że w niebo wstąpiła? Nie ma. A gdzie jest, że jest jakąś pośredniczką? Nie ma żadnego. Jest jeden Jezus, koniec, nie ma żadnych pośredników. Nie, to wszystko jest tak jasne, jak czytasz tą Biblię. I człowiek się potem wkurzy, bo przeczytał, idzie zaraz do ludzi opowiadać, jacy wszyscy są w błędzie, jak wszystko źle robią. Czyli jest młodym i głupim. Młody człowiek ma prawo być głupi. To jest może nawet takie troszkę sympatyczne, takie cute, wiecie. Owce wszystkie uciekły ode mnie. No, gadam, one nie mogły... Język polski jest taki niemiły dla owiec. Wszystkie poszły tam. Ja nagrywam z owcami, jak ktoś słucha i nie widzi, to ja powiem, że na polu pełnym owiec przyszedłem, żeby ładnie, bo one poszły w międzyczasie. Nie będę więcej mówił po polsku, to jest tak okropny język dla owiec. Nie wiedziałem, że owce tak reagują na język polski. Przepraszam, że tutaj dygresję taką o owcach, ale mnie to zszokowało. Owce są w ogóle nietolerancyjne. Uważam, że to jest jakby, jest to obraźliwe dla języka polskiego, a więc całego narodu. Jak dla narodu, to też i dla Matki Boskiej i tak dalej. No. Nie. Kończę ten temat, bo w sumie powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Dobrze, że te owce mi przeszkodziły, to jest znak, żeby kończyć. To był odcinek Odwyku. Dlaczego ludzie tak lecą do tej Matki Boskiej? No takie moje to są trzy powody. Widzę je bardzo silne i na tym bym skończył tutaj. I w ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o te całe demony, wrzucanie do tego wszystkiego, że to jakiś kult demoniczny, to wiecie co, ja bym tego, nawet jeżeli to jest prawda, nieważne na razie, czy to jest prawda, ważne jest, po jaką cholerę to mówić. Jeżeli ktoś zastanowił, po co ty to mówisz ludziom, takie rzeczy, żeby co, ich wystraszyć, żeby ich potępić, żeby człowiek miał schizy, po co? Po nic, nie wiem. No nikt nie pomyślał, to się przecież nie mówi bezmyślnie. No tak, bo to, ale jest, ale jest. No to co? Że jest. No prawda. No to co z tego, że ta prawda? Się pytam, po co mówisz, a nie, czy to nieprawda jest. Nie dyskutuję nawet, czy to jest prawda, czy nie, tylko po co? Jezus wiedział dużo więcej, niż mówił. I to nie znaczy, że był nienawidził prawdy, czy coś, tylko jest, naprawdę jest czas i miejsce na różne rzeczy, żeby je mówić, albo żeby się zamknąć. No. Więc z takimi rzeczami, żeby wywalać od razu najgorsze scenariusze, ludzi straszyć, czy coś, to nie jest ani skuteczne, ani nie świadczy dobrze o tobie, ani nie świadczy dobrze niestety o mnie, który próbuje ludziom mówić jakoś tam trzeźwo, po ludzku i jakoś tak lubiąc ich, co mówi Biblia na różne tematy. Bo potem sobie przypomną, że jacyś protestanci, nie wiem dlaczego mnie mówią protestanci cały czas, ale mówią, że protestanci i nie wiem dlaczego mówią mnie w liczbie mnogiej też. No to tak już się mówi, że oni to nienawidzą tego, tamtego i walczyliby i straszą i tego. No więc ja nie, więc głupio mi jest odcinać się od kogoś, kto pewnie mówi prawdę i możliwe, że ma rację, ale robi to w tak okropny sposób, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Także zapraszam do naśladowania Jezusa w sposób praktyczny, między innymi w tym, że on by miał bardzo dużo empatii i zrozumienia dla ludzi i mówił im to, co mogą usłyszeć. A nie mówił wszystko, co mu tylko przyszło do głowy, zasłaniając się tym, że przecież prawda. To nie było fajne i to nie jest ten Jezus, którego znamy i lubimy. No ja przynajmniej go lubię. Dobra, dzięki za słuchanie Odwyku. Do następnego odcinka. Cześć!